Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Members of the European Parliament będziemy wybierać już niedługo, 9 czerwca. W Polsce nazywamy ich europarlamentarzystami, eurodeputowanymi lub po prostu europosłami. To oni będą reprezentować nas w Parlamencie Europejskim. No cóż, te wybory, jak wiadomo, nie cieszą się w Polsce największym zainteresowaniem, a zważywszy, że nie tak dawno były dwa inne, najpierw parlamentarne, potem samorządowe, no to możemy rzeczywiście czuć lekki przesyt, ale nie zalecamy takiego podejścia, no bo przecież warto korzystać z dobrodziejstw demokracji i możliwości głosowania i wybierania. Rozumiemy, że w tych wyborach nie jest łatwo, bo dla wielu Europarlament i inne europejskie instytucje są dość abstrakcyjne, no ale jesteśmy właśnie po to, żeby pomóc i pewne rzeczy rozjaśnić, dzięki naszym ekspertom oczywiście. Iza Serafin, zapraszam na to interesujące, mam nadzieję, spotkanie, bo w studiu zacne grono gości, profesorowie Maciej Perkowski i Tomasz Dubowski z Wydziału Prawa i dr Maciej Białołus z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Tak razem ładnie powiedzieliście. Zanim jednak zaczniemy, to posłuchajmy, co mówią o tych wyborach białostoczanie.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Czy pan się wybiera na eurowybory?
Wybieram się.
Wie pan, co to za wybory są? Kogo będziemy wybierać?
No właśnie, zbyt mało jakichś wiadomości jest na temat kandydatów. Nie mam wiadomości co do programu i jakie poglądy reprezentują, chyba że ze źródeł takich, powiedzmy, prywatnych, nie? Wiedza pantoflowa.
A wie pan w ogóle, czym oni się zajmują, ci europosłowie, w tym Parlamencie Europejskim?
Nie wiem.
A interesuje to pana? Chciałby pan wiedzieć, czy tak pan głosuje bez wiedzy?
To znaczy nie, bez wiedzy nie będę głosował. Trzeba głosować, bo wejdą ci, którzy nie powinni wejść. Polska powinna mieć swoje zdanie w Brukseli.
Tak, wybieram się na eurowybory. Na ten moment jeszcze nie weryfikowałam wszystkich kandydatów. Bardziej publiczne osoby są mi po prostu znane. No na pewno poprzedzę to sprawdzeniem kandydatów. Tego, co zrobili, czy się w jakiś sposób udzielają, w jaki sposób sami głosują.
A jak po raz pierwszy kandydują i nic jeszcze nie zrobili w europarlamencie?
No to będzie trudniejsze. Jeżeli coś działali na poletku tutaj, to na tej podstawie ich może zweryfikuję.
A w ogóle wie pani, jaką oni tam rolę odgrywają? Jaki to ma wpływ na nasz kraj, te decyzje, które podejmują, na nasz region?
Znaczy konkretnego wpływu nie, ponieważ nie mam zielonego pojęcia o polityce. Nie wiem, jak szczerze albo nieszczerze są kandydaci. Po prostu uważam, że to jest mój obowiązek.
Nie wybieram się na eurowybory, no bo nie wiem, na kogo zagłosować. W tym nie siedzę jeszcze.
A gdyby pan tak trochę posłuchał, poczytał, poweryfikował i zrozumiał, o co chodzi, to by pan poszedł?
Pewnie tak.
Czyli brakuje panu wiedzy?
Tak.
No a telewizja, radio, media społecznościowe, tam masz się roi od haseł, wywiadów z kandydatami.
No ale ja nie mam czasu takich rzeczy oglądać, bo teraz się uczę. W samorządowych uczestniczyłem, bo wiedziałam, na kogo zagłosować.
Chodzę na wszystkie wybory i na te pewnie też pójdę.
To są takie wybory porównywalne do tych, które były poprzednie, czy trochę trudniejsze, trochę inne?
No, dla mnie to są takie same wybory.
A czym się pani kieruje tutaj przy wyborze kandydatów?
No, staram się czegoś się dowiedzieć o tych ludziach. Na pewno ważne też jest, jakiej są opcji.
A jakie znaczenie ma ten europarlament?
No, myślę, że ma duże znaczenie, bo dużo można zyskać. Więc ci, którzy tam są, to o dużych rzeczach decydują, o dużych pieniądzach na przykład dla Polski, czy dostaniemy coś, czy nie. Także myślę, że to ważne jest.
A czy te decyzje podejmowane przez nich mają jakiś wpływ na życie mieszkańców naszego regionu?
Myślę, że mają, bo w naszym regionie jest dużo rolników, a bardzo dużo jest dotacji dla rolników na przykład, albo budowa różnych dróg też z funduszy unijnych, czy placów zabaw. No bardzo dużo się robi z pomocą unijnych pieniędzy.
Czyli dzięki ich głosowaniom mamy te pieniądze?
No myślę, że tak. Uważam, że trzeba chodzić na wszystkie wybory, bo to wszystko decyduje o naszym życiu, o tym, co będzie.
I tyle nasi białostoccy eurowyborcy. A co na to zacne grono ekspertów? Houston, mamy problem, czy jest dobrze? Jeśli chodzi o wiedzę i świadomość oczywiście obywatelską.
No ja stanąłbym w obronie troszeczkę sądowanych.
Ale nikt ich nie atakuje?
Nie, ale to, ja, absolutnie, ale mimo wszystko czuję się w takim obowiązku. No wydaje mi się, że takie pytania są oczywiście trudne, ale wydaje mi się, że wiele osób mogłoby mieć kłopoty też na podobne pytania dotyczące na przykład, nie wiem, kompetencji samorządu wojewódzkiego, czym się zajmuje Urząd Marszałkowski. No myślę, że to są podobnej skali trudności rzeczy, więc nie możemy też oczekiwać, że wszyscy będą wiedzieć wszystko na ten temat, to po pierwsze. Po drugie, trzeba też powiedzieć, że politycy, kandydaci i kandydatki też niespecjalnie dużo nam mówią, więc to jest troszeczkę piłeczka w ich kierunku odbita. No i po trzecie też, troszeczkę się tłumacząc nas jako Polaków i Polki, wyborców i wyborczynie, nie tylko w Polsce jest problem z niską frekwencją do wyborów europarlamentarnych i stosunkowo niska świadomość tego, czym Europarlament się zajmuje. To znaczy tak naprawdę w ogóle patrząc na te ostatnie kilka w zasadzie wyborów, to te kraje, które weszły do Unii po 2004 roku, to są w większości kraje, gdzie ta frekwencja cały czas jest niska, poniżej średniej, ale nawet w tych krajach tak zwanej starej Unii wcale te wybory europejskie nie wszędzie, nie wszystkich tak bardzo interesują. Także no wydaje mi się, że to oddaje też trochę szerszy stan świadomości.
Ale tych wypowiedzi przebija, tak przynajmniej ja to odczułam, takie pragnienie wiedzy. Pytanie zasadnicze. Kogo my tak naprawdę będziemy wybierać już niedługo, 9 czerwca?
Ważne zagadnienie to geneza takiego stanu rzeczy, takiego stanu świadomości, co pan doktor znakomicie wyłożył. Jest jeszcze rola, albo może powiedzieć deficyt aktywności mediów, bo mówiąc szczerze, nie relacjonuje się za mocno tego, co robi parlament. Nie jest pokazywane interesująco i Europarlament cieszy się co najwyżej wybiórczym zainteresowaniem, na zasadzie takiej, że pojedynczy europosłowie czy grupy polityczne eksponują wycinkowe wypowiedzi, żeby się nimi posłużyć w kontekście krajowym. Natomiast jeśli mówimy, co robi Europarlament jako prawnik, muszę powiedzieć, że no właśnie, współtworzy prawo Unii Europejskiej, a prawo Unii Europejskiej z kolei, czy chcemy, czy nie chcemy, no to układa nam życie w jakiś sposób, różne jego aspekty. I teraz najczęściej moment uświadomienia sobie, że jest to prawo Unii albo jest prawo krajowe, które jest wynikiem wdrażania standardów Unii, no, następuje dopiero w momencie jakiejś kolizji. Na zasadzie inaczej sobie wyobrażałem, inaczej chciałem, a muszę w ten sposób. Prawo unijne, chcemy czy nie chcemy, i tak obowiązuje, i tak reguluje rozmaite aspekty naszego codziennego funkcjonowania, również tych państwa, którzy wypowiadali się w dzisiejszej sądzie. Natomiast świadomość w tym zakresie jest nikła. Dlaczego? Dlatego, że prawo unijne po pierwsze jest przenoszone na grunt krajowy, przetwarzane na konkretne prawa i obowiązki, często w ten sposób, że to prawo krajowe je wprowadza bezpośrednio, czyli mamy styczność z ustawami, które są efektem wdrażania standardów zawartych w dyrektywach. Ewentualnie działanie rozporządzenia jest takie niewidzialne dla przeciętnego obywatela. Fundusze unijne są objęte ramą rozporządzeń unijnych, ale przeciętny obywatel słyszy głównie o programach operacyjnych, o jakichś, krótko mówiąc, ogłoszeniach konkursowych, ewentualnie ustawa wdrożeniowa i tak dalej, ale broń Boże, bezpośrednio prawo unijne. I teraz to powoduje tą nieświadomość. Myślimy, że wszystko w rękach posłów, ministrów i tak dalej. Jeśli już, to do nich formułujemy jakieś oczekiwania czy krytykę i tym żyjemy. Podwórko krajowe. Jesteśmy tacy prawnie i w świadomości prawnej lokalni. Brakuje nam świadomości przełożeń międzynarodowych. I to jest rzecz do odrobienia.
Ale wracając do tych europosłów, no bo oni są dzisiaj bohaterami naszej audycji, to nie jest tak, jak mówią złośliwi, że debatują jedynie nad krzywizną bananów i trwonią pieniądze na podróże między Brukselą i Strasburgiem.
No cóż, to są takie złośliwości bardzo, powiedziałbym, oczywiste i naturalne w debacie.
Same niebezpodstawne, jeśli chodzi o te podróże
publiczne.
Zwłaszcza.
Tak, oczywiście. Natomiast tak jak powiedział pan profesor, no Unia Europejska jest tak ważna, jak ważne jest jej prawo. I tutaj Parlament Europejski jest tym, który to prawo współtworzy. I tutaj przejawia się ta rola europosłów, którzy w Unii Europejskiej reprezentują nas. Dostrzegłem, że uczestnicy sądy mają świadomość tego, że to oni wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego i że w jakimś sensie reprezentują oni też region, chociaż nie musi tak być oczywiście.
Akurat ci nasi europosłowie dwa regiony.
No mówię o regionie, o kręgu wyborczym. Tak,
jasne, ale myślą podlaskie. Podlaskie, warmińsko-mazurskie mamy akurat.
Natomiast ja mam dodać jeszcze jedną rzecz, bo zgadzam się w pełni z przedmówcami, natomiast bo tu mówimy o prawie Unii Europejskiej, mówimy o samym parlamencie, europosłach, ich roli. Ja mam wrażenie czasami, że mimo naszych zabiegów, a wszyscy jesteśmy tutaj przedstawicielami akademii, państwa zabiegów jako mediów, wciąż chyba jest pewien niedostatek wiedzy, jeśli chodzi o samą Unię Europejską w ogóle. Co ja to tak. Znaczy, że my jesteśmy w tej Unii Europejskiej? Nie, ona nie jest obok, prawda, tylko my jesteśmy jej członkiem, jesteśmy jej częścią, my ją współtworzymy. Dobrze,
panie
o tym mówimy.
Unia Europejska to jest niezwykle inteligentny projekt reaktywny, czyli ona jest jak lustro, tam oddaje to, co włożymy. Tak jak sztuczna inteligencja. Im lepsze pytania zadajemy, tym lepsze odpowiedzi dostajemy. Unia Europejska wymaga tego, aby podchodzić do niej w sposób kompetentny, przygotowany, żebyśmy mieli pomysły na nią, żebyśmy umieli budować sojusze, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy. I tutaj mi troszeczkę brakuje takiej postawy, nazwijmy to, zaplanowania sobie aktywności w Unii. Bo jeżeli ćwiczylibyśmy to na poziomie przygotowania, od wykształcenia poczynając, poprzez dobór kadr odpowiednich, to wtedy skuteczność rośnie. I świadczą o tym też kariery poszczególnych osób. Jednostki charyzmatyczne, które wnosiły coś, imponowały czymś na starcie, budziły zainteresowanie, czasami nie merytorycznie, tylko właśnie swoją osobowością. To wszystko dawało efekt następujący. Te osoby potrafiły przekonywać do swoich racji, przyciągać do swoich racji, bywały dowartościowywane stanowiskiem. To z kolei namnażało z kolei znów oddziaływanie, przynosiło dobre efekty. I właśnie tak ważną rzeczą jest w wyborach świadomość, że tutaj tak niewielu rządzi za tak wielu, stanowi, reprezentuje tak wielu. Dlatego tak ważne jest, żeby tych niewielu było możliwie dobrych, kompetentnych, przygotowanych, rozpoznawalnych i tak dalej. To są bardzo ważne cechy.
Pytanie, czy ci kandydaci, którzy startują w tegorocznych wyborach do Europarlamentu, wszystkie te kryteria, o których pan powiedział, spełniają?
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Przed nami eurowybory, zdecydowanie inne niż te nasze krajowe, parlamentarne czy samorządowe. Tak jak wspomnieliśmy, towarzyszy im zazwyczaj mniejsze zainteresowanie wyborców, ale ogromne zainteresowania, raczej parcie samych kandydatów, zwłaszcza na miejsca numer jeden na listach. A z czego, panów zdaniem, to zainteresowanie ogromne wynika jedynkami na listach?
Oportunizm. Wyborca, który głosuje na jedynkę, kieruje się oportunizmem. Najłatwiej jest tą jedynkę wyłowić, jest najbardziej eksponowana. Natomiast kandydaci, dlaczego chcą mieć jedynkę? Z tych samych powodów. Wiedzą, że wyborca tą jedynkę najczęściej obstawi.
Nawet jak nie znają na przykład mieszkańcy regionu, po raz pierwszy słyszą nazwisko i widzą
twarz. Niespodzianka. Zdarzało się, mieliśmy takie tutaj też na Podlasiu doświadczenia, że zdarzało się, że znani ludzie mieli jedynki, a później okazywało się, że nie pomagało, że ktoś z dwójki czy z innego miejsca wchodził. Natomiast w eurowyborach póki co na razie dominuje ten trend, że jak jedynka, to jedynka. I tyle.
Ale to też widać bardzo ewidentnie w tej kampanii wyborczej, którą mamy i w tej kampanii outdoorowej. To znaczy w zasadzie, jeżeli sobie popatrzymy, jak to wyglądało przy wyborach parlamentarnych czy samorządowych, a teraz w zasadzie oprócz jedynek tych twarzy na ulicach nie widzimy. Co pokazuje też tak naprawdę, że w dużej mierze, stety lub niestety, no, ci kandydaci z pozostałych miejsc są troszeczkę, no nie chcę powiedzieć figurantami oczywiście, ale na straconej pozycji, bo wydaje mi się, że tylko jedynki w ogóle będą rozpoznawane.
Ale panowie tak jakoś uciekliście od pytania i zmieniliście perspektywę. Ja was pytam o to, dlaczego takie ogromne zainteresowanie i parcie wręcz tych kandydatów, żeby na te jedynki, obojętnie gdzie, w jakim okręgu.
Trudno mi na to pytanie naprawdę odpowiedzieć. Gdybym miał przełożyć swoje, że powiem, ludzkie do tego podejście, to prawdopodobnie chciałbym coś dobrego zrobić. No to podejrzewam, że profesor Perkowski zaraz się roześmieje i powie, że to są zupełnie inne motywy.
Posłuchajmy może jeden z wyborców potencjalnych. No, jaka do niego dotarła narracja, jeśli chodzi właśnie o to parcie na jedynki i w ogóle na listy.
Nie wybieramy się, dlatego że oszukują.
Ale kto oszukuje?
Wszyscy politycy, tak.
Czyli panowie w ogóle nie głosujecie, bo uważacie wszystkich za oszustów?
Oczywiście, wszyscy. To dla nich korito, po 40 tysiące będą brali poborów, a pani co zarabia? Pani musi biegać z tym i ludziom taką bajerki sieć. Proszę pani, ja nie wierzę w to. Ja nic z tego nie będę mieć ani ten panowu. To dla tych młodych ludzi, co idą tam do parlamentu, to oni będą mieli dobre pieniążki. I skaczą do góry, że będą netto 34 tysiące co miesiąc mieli. A ile człowiek pracujący zarabia w Polsce? Ujrzy pani prawdzie w oczy. To tylko bajerowanie takie.
No, takie bajerowanie właśnie. I pan bardzo precyzyjnie, 34 tysiące złotych miesięcznie. Do tego jeszcze wiele innych apanarzy, ale to się przedarło, naprawdę. Dziennikarze wyliczyli, że w ciągu kadencji można spokojnie zarobić około 5 milionów. Jak porównamy to oczywiście z zarobkami naszych posłów czy ministrów, a nawet premiera czy prezydenta, to naprawdę totalnie się nie opłaca. Może właśnie wyborcy interpretują ten pęd do europarlamentu jako zwyczajny skok na kasę, a nie misję. To tak jak pan szczerze nam powiedział.
Na pewno byłoby hipokryzją, gdybyśmy to wykluczyli, gdybyśmy powiedzieli, że nie, nie, te pieniądze im nie przeszkadzają. No nie, nie. Myślę, że na pewno jest ta motywacja bardzo silna, bo też z całą pewnością dostrzegamy różnicę w momencie, gdy podniesiono apanaże naszym europosłom. Na początku to wynagrodzenia w niewielkim stopniu różniły się od wynagrodzeń parlamentarzystów krajowych i wtedy w zasadzie wśród zainteresowanych realnie funkcją w Europarlamencie przeważali ci, którzy mieli albo obycie międzynarodowe, albo inklinacje. Natomiast w momencie, gdy te apanaże znacząco skoczyły, to pojawili się kandydaci, którzy byli premierzy, ministrowie, osoby z tak zwanej silnej wierchuszki politycznej, czyli gracze wagi ciężkiej. No i teraz połączyć te dwa elementy, czyli wzrost wynagrodzeń plus zainteresowanie polityków, no to prowadzi do prostego wniosku, że to na pewno ważny motywator. Ale też trzeba pamiętać, że no, gdybyśmy pozostawali ciągle na niskim uposażeniu, to efekt mielibyśmy taki, że niekoniecznie byliby ci europarlamentarzyści w podobnym położeniu jak ich koledzy z innych ugrupowań. Co więcej, byliby bardziej podatni na jakieś wpływy lobbystów tam na miejscu. Wiele argumentów naprzeciw można by wytoczyć. Więc wynagrodzenie dla człowieka, który pracuje za granicą, w warunkach zagranicznych, musi tam funkcjonować godnie i tak dalej, jest czymś normalnym. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to oczywiście w dużym stopniu kłóci się i jest takie sprzeczne z warunkami życia tu w kraju. Dlatego tak emocjonuje społeczeństwo. Przeciętny obywatel, który funkcjonuje tak zwanej średniej krajowej lub nawet poniżej, z całą pewnością traktuje te kwoty abstrakcyjnie, jako za duże i tak dalej. Zresztą przywykliśmy do tego, że polityków ustawiamy pod pręgierzem i rozliczamy wszelkie maści oświadczenia majątkowe i tak dalej. To przyzwyczaja ludzi do tego, że może poczuwają się do tego, żeby oceniać. Te wynagrodzenia są i będą i pewnie muszą być. Natomiast chodzi o to, żeby za te wynagrodzenia była i kompetencja, i praca, i tyle. Na odpowiednim poziomie.
No rozumiem oczywiście perspektywę Brukseli, tylko te proporcje na przykład między Brukselą a Berlinem czy Paryżem są inne niż między Brukselą a Warszawą. I teraz przecież widzimy, jak wszyscy swoje prestiżowe posady porzucają w tym pędzie do Brukseli. Oczywiście motywacja finansowa ważna, ale czy aby nie jedyna w wielu przypadkach? Może trzeba pomyśleć, żeby tych naszych ministrów, premierów, wicepremierów, prezydenta, premiera...
Ale no, gdyby tak było, że to miała być jedyna motywacja, to też troszeczkę musimy od siebie wymagać, żeby skorzystać ze wszystkich źródeł wiedzy, kim są ci kandydaci, czy oni to rzeczywiście zrobili, czy oni mają potencjał, żeby cokolwiek zrobić, dać pewną pracę, pewien wysiłek za no, rzeczywiście wysokie apanaże.
Jeśli nie nałożymy wysiłku, jest takie porzekadło, że każde społeczeństwo ma takich polityków, na jakich zasługuje i zapracowuje.
Pozostaje wierzyć, ja wierzę, że ta motywacja finansowa nie jest rzeczywiście jedyna. I mam nadzieję, że ta wiara nie jest wiarą płonną.
Też musimy pamiętać o tym, że społeczeństwo polskie generalnie rzecz biorąc ma bardzo niski poziom zaufania do klasy politycznej i pewnie nieprzypadkowo. I warto zwrócić uwagę, że w stosunku do polityków naszych lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych też często takie argumenty związane z chęcią dorobienia się, wzbogacania się w sposób łatwy, oczywiście też są poruszane, natomiast one być może nie są aż tak widoczne albo trochę giną też w takim kontekście bardzo dużej polaryzacji politycznej. To znaczy na przykład jesteśmy w stanie wybaczyć naszym kandydatom bogacenie się, o ile odsuną od władzy tych, których nie lubimy. Natomiast połączyłbym to z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli duża część z nas nie bardzo rozumie i wie, czym się zajmuje europarlamentarzysta, tym bardziej szokujące może być to, ile zarabia. Bo często też jest tak, że my jesteśmy w stanie zgodzić się, żeby określone grupy zawodowe zarabiały duże pieniądze, o ile ufamy, że to są wysokiej klasy specjaliści, którzy zajmują się rzeczami, którymi przeciętny człowiek nie może się zająć i które działają dla dobra wspólnego. Więc już abstrahując od konkretnych osób i od konkretnych kandydatów, wydaje mi się, że sama znajomość mechanizmu, po co my tych ludzi tam wysyłamy, w jakim celu, co oni robią, czy co powinni robić, mogłoby pomóc nam przełknąć tę gorzką pigułkę tysięcy euro, które oni przyjmują co miesiąc.
Ale zostawmy już pieniądze, przejdźmy na koniec do idei.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Pytanie teraz, co słyszymy z ust kandydatów na europosłów? Oczywiście zależy od tego, z jakiej partii, ale wszyscy zgodnie przyznają, że idą tam po to, żeby ciężko pracować. Część będzie walczyć o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, część o podniesienie naszego statusu, także materialnego, część o niepodległość i suwerenność, część o normalność i co my, wyborcy, mamy o tym wszystkim myśleć.
Walka jest hasłem, które zapada w głowę. Jest hasłem, które ucho łowi i zapamiętuje. Walka dobrze brzmi, natomiast tam się nie walczy. To nie te czasy, nie ta metoda.
Panie profesorze, w obliczu teraz tego prawa weta, no to walczymy o suwerenność. No i to słowo walka w tym kontekście pojawia się bardzo często.
No nie.
No pojawia się.
No to tak jakby walczyć o intercyzę w kontekście małżeństwa. No jeżeli masz wątpliwości do małżeństwa, to się nie żeń. A jeśli się ożeniłeś, to kwestia intercyzy jest jak każda inna.
Którzy na terapię chodzą, bo chcą ratować małżeństwo.
No, być może. I właśnie chodzi o to, że jesteśmy w Unii, dlatego, że suwerennie się na to zdecydowaliśmy. Przyjęliśmy określone zobowiązania, ale uwaga, w stosunkach dwustronnych, w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami Afryki też mamy zobowiązania, których też musimy dochowywać, tylko że doraźnie, dwustronnie, natomiast tutaj systemowo. Bardzo wygodnie jest używać tej karty i podnosić ten argument, bo on działa na takie bardzo proste sensory. Nie wymaga specjalnie wyrafinowanej wyobraźni czy wiedzy, tylko można podczepiać to pod rozmaite wektory polityczne, historyczne, rozmaite symbole i tak dalej. I wtedy taki polityk, który nawet idzie zarobić pieniądze, brzmi zupełnie inaczej, doniośle, bardzo tak bohatersko, prawda?
Atrytycznie.
Idzie walczyć. Według mnie nie tędy droga. Chodzi o to, że skuteczność to przede wszystkim rozumienie, kompetencja, umiejętność, talenty rozmaite wyjściowo albo ciężka praca w tym zakresie, znalezienia sposobu, jak zrobić więcej, jak pozyskać zainteresowanie dla swoich inicjatyw, jak ewentualnie zbudować określoną większość, żeby przyblokować coś, żeby ewentualnie poprzeć coś, żeby rozwinąć, nagłośnić i tak dalej. To są zadania dla ludzi, którzy to potrafią.
Rozumiem, walka może nie jest rzeczywiście uzasadnionym tutaj stwierdzeniem, no ale też z drugiej strony nie możemy się na wszystko godzić. No asertywność też jest tutaj potrzebna. To nie jest tak, że my podnosimy rękę i się godzimy, bo jest wspólnota i na coś się umówiliśmy. My akurat, Polska, 20 lat temu i już bierzemy wszystko jak jest. No chyba nie, bo nie wszystko musi się nam podobać, nie wszystko jest korzystne dla naszego kraju. Więc może ta walka jest taka teraz populistycznie wykorzystywana w kampanii wyborczej, ale no, asertywność jest chyba potrzebna.
Absolutnie ma pani rację, natomiast to też nie jest tak, że Unia Europejska, czy też ten osłowiony Berlin chociażby, oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa. Przecież tak powiedział pan profesor, to my jesteśmy państwem, które suwerennie wyraziło wolę bycia w Unii Europejskiej. Ja zakładam, że wiedzieliśmy w dużej mierze przynajmniej, z czym to się wiąże i jakie są tego konsekwencje. A system prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej jest tak skonstruowany, że na różnych poziomach i rządowych, i tych parlamentarnych mamy możliwości wpływu na to, co Unia wypracuje, jakie regulacje.
No tak, ale przecież ta wspólnota też się składa z grup interesów.
W tym gąszczu, powiem to w cudzysłowie, 27 państw członkowskich, oczywiste jest to, że poszukujemy swoich sojuszników, tych, którzy będą wspierali nasze interesy, ale są ku temu warunki, naprawdę. Tylko tak powiedział pan profesor, no trzeba wiedzieć, o co chodzi w tej Unii Europejskiej, w jakich procedurach, w jakich mechanizmach powinniśmy się w jaki sposób odnajdywać i to naprawdę jest do zrobienia. Oczywiście nie zawsze to się musi udać, a przynajmniej nie zawsze w takim stopniu, jakim byśmy chcieli, ale to naprawdę nie jest przegrana gra czy walka, jak to pani...
To tak jakby gotować obiad, postawić coś na kuchenkę,
to
nic nie robić
politycy mówią
tym,
o walce, pani profesor,
że potem dziwić się,
że
wykipiał albo się przypalił. Po prostu jeśli jesteśmy w Unii, to przede wszystkim musimy planować, jak pozytywnie wpływać na to, co ona robi, jak budować poparcie dla naszych pomysłów. Te pomysły przede wszystkim muszą być dobre wyjściowo, żeby podobały się innym. Muszą uwzględniać też interesy innych. One nie mogą być naiwnie tylko nasze, bo siłą rzeczy, jak będziemy jednym z 20 paru państw, no to będzie 1/20 jakaś tam, no liczba ludności troszkę nadrobi te proporcje, ale to będzie mimo wszystko cząstka. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście czuć się dobrze, to musimy po pierwsze mieć tego świadomość, musimy z przekonaniem to realizować i dążyć do tego, żeby projekt pod nazwą Unia był obsługiwany przez nas, żebyśmy krótko mówiąc rzeczywiście czuli się w jakiś sposób współsternikiem, natomiast nie takim wewnętrznym recenzentem, który jak malcontent stanie i co najwyżej powie, no dobra, to może być, a to nie, to biorę, to nie biorę, to jest postawa dziecka. Dziecko czasami tak marzy, zasłoni oczy, myśli, że go nie ma. Nie, jesteśmy w tych procesach i skoro jesteśmy, to żeby nie było zaniechań, musimy solidnie planować, potem realizować. Trzeba zasięgnąć dobrych pomysłów. A dobre pomysły to nie jest coś, co leży na ulicy. To jest eureka, która zdarza się raz na jakiś czas. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest czerpanie. Czyli założenie, że ten europoseł wszystko wie, jest pewną fikcją. Nie. Trzeba raczej myśleć o tym, jak zabezpieczać, powiedzmy, funkcjonowanie naszych europosłów, czy naszych przedstawicieli w instytucjach Unii, poprzez odpowiednie wsparcie ze szczebla choćby naukowego, doradczego, eksperckiego, tak aby ich pomysły były możliwie dobre, możliwie atrakcyjne, możliwie takie, powiedziałbym, na gotowo do przyjęcia dla reszty. Ja to tak trochę brutalnie nazywam, wybaczcie państwo, intelektualną inseminacją. Chodzi o to, żeby wszyscy wkoło myśleli, że to wymyślili, a to my.
Ja bym jeszcze do tego dodał i specjalnie się nie przejmował może tą retoryką kampanii wyborczej z tego względu, że powinniśmy pamiętać, jaka jest logika i jaki jest układ tego ciała, jakim jest Parlament Europejski, bo oczywiście my tam jako Polacy wybierzemy, jeżeli dobrze pamiętam, 52 osoby chyba, ale te osoby przecież nie będą stanowiły jednej wielkiej grupy Polaków, tylko się rozłożą pomiędzy też grupy polityczne, gdzieś tam na tej osi liberalizm, konserwatyzm, czy lewica, prawica, gdzie będą też współpracować z politykami z innych krajów. Więc to nie jest tylko i wyłącznie tak, że taki polityk będzie dbać o wolność i suwerenność Polski 24 godziny na dobę, tylko będzie zajmować się sprawami, które będą też ważne dla Hiszpanów, dla Francuzów, dla Belgów i z nimi też będzie musiał współpracować. Tak więc pamiętajmy o tym i troszeczkę dzielmy przez dwa, myślę, to, co się dzieje w kampanii.
Temat rzeka. Trzeba by było jeszcze ze trzy takie programy zrobić, ale nie ma już czasu, bo za tydzień Boże Ciało. To za dwa tygodnie w takim razie się spotkamy. Trochę o ordynacji, o programach, o kandydatach, o różnych hasłach typu Zielony Ład, ETS, Fit for 55 porozmawiamy, czy dyrektywie budynkowej. To już teraz Państwa zapraszam. A dzisiaj bardzo dziękuję profesorowie Maciej Perkowski.
Dziękuję.
I Tomasz Dubowski.
Dziękuję bardzo.
Z Wydziału Prawa i dr Maciej Białous.
Dziękuję.
Z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku byli dziś naszymi gośćmi, takimi przewodnikami po Unii Europejskiej i czerwcowych eurowyborach. Bardzo dziękuję za tę solidną lekcję, a naszym słuchaczom za cierpliwość. Bądźcie z nami i za Serafin. Do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.